brat, który mówił, że tak wcześniej też mówił, chciał się z dostatkiem przywitać słowami naszego Pana i tak samo ja chciałem to uczynić, bo nie możemy wszystkim się przywitać, a nawet z tymi, którymi się witałem, też często jest tak, że jeszcze człowiek zapomina o tym, żeby witać się tymi słowami, więc chciałem się przywitać, dodać ten pokój Wam. Na początku chciałem też poinformować tych, którzy byli na kursie w Szklarskiej Porębie, że ten wykład już słyszeli, ale to nie szkodzi, bo wydaje mi się, że jest to temat, nad którym człowiek powinien się zastanawiać cały czas w swoim życiu i warte jest powtarzania go w naszym życiu, w sytuacjach, w których się znajdujemy. Czytając Ewangelię, ja często próbuję dopasować się do ludzi, którzy tam są wymienieni w Piśmie Świętym. I zazwyczaj są to osoby pozytywne. Do apostołów, jakbym ja się zachował na ich miejscu, albo po prostu lubiłem się postawić w sytuacji apostoła Pawła, który przechodzi i uzdrawia ludzi. Miejsce apostoła Piotra, który wstaje i na jego słowa, na to, co mówi, nawraca się 3000 osób. To jest naprawdę wielka rzecz i wielki człowiek, który chodził po tej ziemi, że na jego słowa nawraca się 3000 osób. To jest, powiedziałbym, w dzisiejszych czasach być może niemożliwe. A być może jest to możliwe, być może ja nie jestem takim mówcą, jakim był apostoł Paweł i chyba raczej nie jestem. Ale zazwyczaj jest tak, że właśnie do takich ludzi się próbuję dopasować. Do chorych, którzy również są wymienieni choćby i w Ewangeliach, którzy pod wpływem tego, co uczynił dla nich Pan Jezus, wstają, biorą swoje łóżko i idą. Idą się obmyć w sadzawce i wychodzą zdrowi. I wracają, niektórzy wracali do Pana Jezusa i dziękowali Mu i chwalili imię Boskie. I często jest tak, że ja próbuję się do takich ludzi również dopasować. Próbuję się dopasować do sytuacji, w której oni się znajdowali. Tak chyba, wydaje mi się, że tak jest nam troszeczkę łatwiej dopasowywać się do takich ludzi, którzy są pozytywnymi postaciami w Piśmie Świętym, wymienieni w Piśmie Świętym. A w przypadku błogosławieństw, Pan Jezus mówił je do swoich uczni, a my również możemy się nazwać uczniami naszego Pana?
Tak.
Możemy się nazwać uczniami naszego Pana. I dlatego również mówił je do nas. Mówił błogosławieństwa do nas. A więc przeczytajmy je sobie, ale przeczytajmy je sobie z Ewangelii Łukasza, bo tam są troszeczkę inne fakty. Nawet nie wiem, czy to są te same błogosławieństwa, które wymienia ewangelista Mateusz. Jest ich troszeczkę mniej i troszeczkę inaczej one wyglądają i być może według mnie bardziej nas dotykają. Te błogosławieństwa, jak również odmienność tych błogosławieństw, które jest przytoczone troszeczkę dalej, nad którymi się będziemy później zastanawiać. Przeczytajmy je z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział od wersetu 20 do 23. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, gdy żyć was będą i w pogardę podadzą imię wasze jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się wówczas i radujcie, bo oto wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak samo bowiem prorokom czynili ojcowie ich. Czytając te słowa, powiem szczerze, drodzy braterstwo, nie potrafiłem dopasować się, żyjąc teraz, w tym czasie na świecie, nie potrafiłem dopasować się do chyba do żadnych z nich. I to naprawdę ten... Cisną się łzy mi na oczy, ze względu na to, że nie potrafiłem dopasować się do tych słów, które wymienił Pan Jezus, nazywając tych ludzi błogosławionymi. Być może ktoś z braterstwa potrafi dopasować się, bo nie chciałbym tutaj kogoś urazić tym, że... Bo być może ktoś potrafi się dopasować do tych słów, a szczególnie braterstwo, którzy są w starszym wieku. Być może oni przeżyli różne sytuacje w swoim życiu, przeżyli wojny, przeżyli chwile, przeżyliście chwile, które dla mnie są abstrakcją, które dla mnie to jest po prostu całkiem inny świat. Urodziłem się w świecie takim, którym nie ma, przynajmniej tu, gdzie mieszkam, nie ma sytuacji, w których mógłbym powiedzieć te wymienione rzeczy, które wymienił Pan Jezus, że ja taki jestem. I może przeczytajmy je sobie po kolei. Od pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. W Ewangelii Mateusza jest powiedziane: błogosławieni jesteście wy ubodzy w duchu. Tu jest wymienione błogosławieni wy ubodzy. I powiem szczerze, że być może to są dwa inne błogosławieństwa. Ja nie potrafię jeszcze do końca zrozumieć błogosławieństwa, które jest wymienione w Ewangelii Mateusza. Ale to błogosławieństwo, które tutaj jest wymienione, błogosławieni wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże, jest dla mnie troszeczkę ciężkie. Bo patrząc na siebie, ja nie mogę powiedzieć o tym, że jestem ubogi. Nie jestem ubogi. Dobrze mi się wiedzie. Nie czuję głodu, nie czuję czegoś takiego, co czuli być może braterstwo w starszym wieku. I wydaje mi się, że to jest, że jest to tutaj dobrze ujęte. Ponieważ błogosławieni wy ubodzy w duchu, ja tego nie potrafię zrozumieć ze względu na to, że jak my, być może ktoś z braterstwa potem mi to wyjaśni, ale jak ja, mając taką prawdę, mogę być ubogi w duchu? Nie potrafię sobie tego ułożyć. I jestem błogosławiony. Błogosławiony ubogi w duchu. Dla mnie jest to ciężkie do zrozumienia. To być może jest mi łatwiej do zrozumienia, aczkolwiek cięższe działo jest to. To, co jest tutaj wymienione. Błogosławienie wy ubodzy. W liście do Koryntian. W drugim liście do Koryntian. 6 rozdział, a 10 werset mówi tak. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, w jaki sposób głosił Ewangelię, w jaki sposób on przekazywał to i w jakich sytuacjach znajdował się w swoim życiu. I pisze tak, jest to wyjęte być może... trzeba by przeczytać cały od pierwszego, ale ja przeczytam tylko ten 10. Jakby smutni, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jako cierpiący niedostatek, a jednak wielu wspierający, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że znajdował się w sytuacjach, w których nic nie miał. A nic nie miał, a wzbogacał innych. Jako nic nie mający, a posiadający wszystko. Mówił to o tym, że on czasem znajdował się w sytuacjach, w których nie miał co do gardła włożyć, tak mi się wydaje. A duchem i to, co posiadał, to, co Bóg pozwolił mu poprzez to, że go nawrócił, przestawił go na inne tory, dał mu wszystko i on to ludziom dawał, nie mając co by do gardła wsadzić. I dlatego wydaje mi się, że jest to błogosławieństwo, które tam Pan Jezus wymienia, jest dobre. Błogosławieni ubodzy. Tym, że jak ja, jest to ciężkie dla mnie wprowadzić to i zobaczyć w sobie coś takiego. Bo nie mogę tego dostrzec. Nie wiem, jak braterstwo, jak jest z wami. Pan Jezus sam o sobie też również mówił, że nie ma gdzie by głowę skłonił. A przecież przyszedł na ziemię i głosił wspaniałe rzeczy. Leczył ludzi, dawał im możliwość zbawienia, a nie miał gdzie by głowę skłonić. Sam Pan Jezus o tym mówi. Drugie błogosławieństwo, które wymienia Pan Jezus, jest bardzo podobne do tego pierwszego. Będę czytał w Biblii, aby żeby nie być dosłowny. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. W drugim liście do Koryntian również apostoł Paweł mówi w 11 rozdziale, a 27 werset mówi takie słowa. Od 25 będę czytał. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz skamienowany. Trzykroć byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem w głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu i w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. W pracy, w umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i w pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i w nagości. Apostoł Paweł potrafił w swoim życiu głosić Ewangelię, nawet będąc o głodzie. A czy nie jest tak, że my nawet często ciężko nam przyjść na zebranie, nie zjedząc śniadania, bo nie umiemy się skupić na zebraniu. Nie umiemy się skupić na tym, co jest ważne. Ja wiem, że być może jestem młody wiekiem i być może nie powinienem jeszcze mówić takich słów, bo dla mnie, być może dla kogoś z braterstwa, są to rzeczy, które są nie do przejścia, bo ja jak czasem patrzę na siebie, są to rzeczy, których ja czasem nie potrafię przekroczyć. Moje ciało mnie zniewala. Brat wcześniej w wykładzie również wspominał o tym, że i to ciało jest nam potrzebne do tego, żebyśmy przyszli tutaj na zebranie, bo bez niego, bez tych członków, które są upadłe, nie potrafilibyśmy przyjść tutaj na zebranie. Ale jest tak czasem, że one nas zniewala, a przynajmniej mnie zniewala. I często jest tak, że właśnie nie potrafię skupić się i nie potrafię działać w kierunku Boga, czując głód, czując coś, co kiedyś apostołom być może nie sprawiało takiego problemu. Być może potrafili sobie z tym radzić, bo wiedzieli, że kiedyś będą nasyceni, mając na uwadze słowa, które mówił Pan Jezus. Że ty, który teraz cierpisz głód, będziesz nasycony. Naprawdę ciężko dopatrzeć mi się, nie jest się tego w moim życiu. I jest to przykre. Dla mnie jest to przykre, że nie potrafię tego dopatrzeć sobie w swoim życiu. Następne błogosławieństwo. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. W liście do Rzymian również apostoł Paweł w 12 rozdziale od 15 do 16 mówi tak. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Niech was ożywia to samo wzajemne uczucie. Nie gońcie za wielkością, lecz do tego się stosujcie, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Płaczcie z płaczącymi. Co to znaczy w ogóle? Weselcie się z weselącymi, a potem mówi płaczcie z płaczącymi. Trudne to są słowa dla mnie, ale jakiś tam, w jakiś sposób sobie je ułożyłem, że my, jako chrześcijanie, musimy umieć płakać i rozumieć potrzeby innych. Lecz ten nasz płacz z osobami, które być może cierpią jakieś prześladowanie, są w jakimś psychicznym dołku. Nasz ten płacz nie może nam zagłuszać naszej wiary. Bo czy to z powodu doświadczeń w postaci braku pieniędzy, czy w postaci śmierci bliskiej nam osoby, nie powinien zagłuszać nam naszej wiary i w to, co wierzymy. Nasz płacz, który jest taki, można powiedzieć, ziemski. To jest naprawdę, ja wiem, że to jest trudne, bo często jest tak, że umiera nam bliska osoba i my nie zastanawiamy się, na samym początku nie zastanawiamy się nad tym, że kiedyś się z nią spotkamy, że kiedyś znowu się zobaczymy, mając tą wiarę, którą teraz mamy i to, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, że przyszedł na ziemię i dał nam tę możliwość, że my możemy cieszyć się z tego powodu, że będziemy mieli następne życie. Często jest tak, że zapominamy o tym i ten nasz płacz przydusza naszą wiarę. W liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł w 7 rozdziale znowu pisze takie słowa. 7 rozdział, 29 i 30 werset. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, co płaczą, tak, jakby nie płakali. Ci zaś, co się radują, tak, jakby się nie radowali. I tak dalej, i tak dalej. Ci, co płaczą, tak, jakby nie płakali. Wydaje mi się, że tutaj apostoł Paweł mówi właśnie o tym, co wspomniałem wcześniej, że jakie jest nasze podejście do tego, w co wierzymy. A wierzymy, że czas jest naprawdę krótki. I dla nas czas jest krótki, bo nie patrząc na to, kiedy ma się skończyć ten świat, to popatrzmy na rozpiętość naszego wieku, nasz lat tutaj, naszego bytowania tutaj na ziemi. Średnia życia człowieka to jest chyba 60 czy 70 lat. W skali wieków to jest praktycznie nic. I dla nas ten czas jest naprawdę krótki. I my naprawdę musimy dziękować Bogu za to, że postawił nas w takim miejscu, że dał nam możliwość urodzić się w narodzie chrześcijańskim i że stanął na naszej drodze, pokazał nam siebie. To naprawdę jest wielkie błogosławieństwo. I to, że po prostu, że wierzymy w to, to jest również błogosławieństwem, że otworzył nam oczy. Otworzył nam oczy i umysł i uszy ku słuchaniu i to, że potrafimy zrozumieć po części Jego plan zbawienia, to jest wielkim błogosławieństwem. I to błogosławieństwo, które wymienił apostoł Paweł, błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, powinniśmy je, wydaje mi się, rozumieć właśnie w ten sposób, poprzez naszą wiarę, poprzez zrozumienie planu Bożego i to, jak ten świat dalej ma wyglądać. Że tu nie jest koniec naszego bytowania, nawet pomimo nazwałbym to snu, który teraz nas ogarnia po naszej drodze na tym świecie. Sam Pan Jezus przy okazji śmierci mówi, że niech umarli grzebią swoich umarłych. Tu właśnie wydaje mi się, że chodzi o postawę, jaką my przybierzemy, jaką postawę przybiorą ludzie, którzy wierzą i znają plan Boży. Następne błogosławieństwo brzmi tak. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą, gdy lżyć was będą i w pogardę podadzą imię wasze jako niecne z powodu Syna Człowieczego. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą. Pierwszy list Jana, apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale, a 13 wersecie mówi tak. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. To błogosławieństwo, przynajmniej jak dla mnie, jest jednym z trudniejszych również rzeczy, takim twardym pokarmem. W ogóle to jest dla mnie twardy pokarm. Te wszystkie słowa, które wypowiedział Pan Jezus. Nie dziwcie się, gdy was ludzie znienawidzą. No, naprawdę ciężko mi jest osobiście dopatrzeć się tego w dzisiejszym świecie. Przynajmniej jak dla mnie. I nie wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że czasem unikam pewnych rzeczy. Nie idę w miejsca, w które być może Pan Jezus chciałby mnie postawić. I pokazać mi, tak jak powiedział apostołowi Pawłowi, ja mu pokażę, ile będzie musiał wycierpieć dla imienia mojego. I ja się często zastanawiam, czemu mnie Pan Bóg nie postawi w takiej sytuacji, w której będę musiał się powiedzieć. A być może trzeba zmienić tok myślenia i powiedzieć, czemu unikam takich sytuacji. Bo być może unikamy takich sytuacji nawet nieświadomie, albo robiąc to już ze względu na to, jak przyzwyczailiśmy się, do jakiego życia przyzwyczailiśmy się. Do tego, że mamy dobrze, do tego, że nic nam nie grozi, z powodu tego, że wierzymy tak, a nie inaczej. A być może Pan Bóg stawia nas w różnych sytuacjach, w których my się tylko wymigujemy. Ważne jest to, czy w momencie, kiedy przyjdzie na nas doświadczenie, kiedy Pan Bóg nas postawi w miejscu, w którym chciałby, abyśmy opowiedzieli się i pokazali innym ludziom, kim jesteśmy i jak dla nas, kim dla nas jest Bóg. Czy z podniesioną głową będziemy potrafili przyznać się do naszej wiary. To jest ważne. I to trzeba mieć na pamięci, trzeba sobie powtarzać. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą. Trzeba sobie to powtarzać i nie zapomnieć o tym. Bo może być tak, że staniemy przed Bogiem i Bóg nam powie, no wybacz, ale nie podałeś kubka zimnej wody jednemu z moich dzieci, które być może tu na ziemi było złym człowiekiem. Być może było osobą, którą myśmy się bali, dlatego ją ominęliśmy. To jest naprawdę ciężkie działo. I tu dochodzimy do rzeczy, które jak dla mnie są już naprawdę w ogóle, będę określał to ciężkim działem, tak mi to pasuje. Do rzeczy, które naprawdę są ciężkie, do których bardziej bym mógł się dopasować tu teraz żyjąc, niż do tych błogosławieństw, które przed chwilą czytaliśmy. Dalej Pan Jezus wymienia rzeczy, które są odwróceniem tych błogosławieństw, odwrotnością. Wymienia biady. Wymienia ich tyle samo, ile dał błogosławieństw tu w Ewangelii Łukasza. XXIV werset 6 rozdziału. Pierwsza biada. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Ewangelista Marek w 10 rozdziale, 24 wersecie tak pisze. Od 23. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swych uczniów: jak trudno będzie zamożnym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie osłupieli na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł do nich: dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, co w dostatkach pokładają zaufanie. I przeczytam od razu, zanim powiem swoje zdanie, to przeczytam od razu pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział i 17 werset. Bogatym na tym świecie nakazuj, niech się nie wynoszą myślą, ani niech nie pokładają nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie dostarcza do używania. Ani Pan Jezus, ani apostoł Paweł nie krytykuje tego, żeby się bogacić. Nie można tego wyczytać. Ani z tych słów, które tutaj mówił Pan Jezus, ani z tych słów, które mówił apostoł Paweł. Tylko trzeba mieć świadomość tego, że często jest tak, że my, nie będąc bardzo bogaci, mając tylko to, co nam jest potrzebne, często się tak, ja się przynajmniej zastanawiam, no, wydaje mi się, że gdybym wygrał w Totolotka, to by mnie chyba nie zwiodło od Boga. Dałbym sobie radę, wziąłbym na książeczkę, bym odłożył te pieniądze i żył z odsetek. I byłoby mi lepiej, miałbym więcej czasu dla Boga. Być może by tak było. Ale być może Pan Bóg wie i nie chce naszej zguby, dlatego nam tego nie daje. Bo wie, że tak by nie było. Że to, że mielibyśmy bogactwo, odwiodłoby nas to od Niego. Bo Pan Bóg jest dobrym naszym Bogiem. I nie zawsze jest tak, że stawia nas w sytuacjach, zawsze jest tak, że nie postawi nas, nigdy nie ma tak, że postawi nas w sytuacji, z której nie moglibyśmy wyjść. To jedyną rzeczą jest to, jakie jest nasze podejście. I nie neguje tutaj apostoł Paweł ani Pan Jezus bogacenia się, tylko na co ja przeznaczę te pieniądze, albo co ja zrobię, będąc bogatym. Czy pójdę za Bogiem, czy pójdę za tym światem i za rzeczami, za pięknymi rzeczami, które mogą nas zwieść i odprowadzić od Boga. Druga biada. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. To jest odwrotność tego drugiego błogosławieństwa. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, 17 i 19 werset. Apostoł Paweł pisze tak: bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje często, mówiłem wam o nich, a teraz mówię z płaczem, jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ci, których dążenia są przyziemne. Ich Bogiem brzuch. I są. Apostoł Paweł pisze, że tacy ludzie mieli być w kościołach. Biada wam, którzy jesteście syci, którzy teraz jesteście syci. Tak jak wcześniej mówiłem o błogosławieństwach, że ja przynajmniej będę to mówił w swojej osobie. Przychodząc na zebranie, a nie powiem sobie dobrze, to nie skupiam się na tym, co badamy, tylko o tym, że jestem głodny. A często jest tak w moim życiu, i tego się wstydzę, że tak powiem, że potem jest mi niedobrze. A tutaj Pan Jezus mówi, że biada takim, którzy są teraz syci. List do Koryntian, 6 rozdział, 12 i 13 werset. Pierwszy list do Koryntian. Szósty rozdział, 12 i 13 werset. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Wszystko mi wolno. Można by powiedzieć, tak jak apostoł Paweł tutaj pisze, ale nie wszystko przynosi korzyść. I pisze dalej, że ciało nie jest dla rozpusty. To mimo tego, że my, patrząc na to, że nie krytykuje bogactwa, ale to, że my będziemy syci, to znaczy, że mamy wiele majątności i możemy sobie pozwolić na to, że najemy się do syta, prawda? Ale nasze podejście nie powinno być takie. Powinniśmy w naszym życiu być skromni, nie tylko w ubiorze, ale nawet skromni w jedzeniu. Nie zawsze musimy mieć pełne lodówki, bo często jest tak, że mamy pełną lodówkę, otwieramy i mówimy, no nie mam co do jedzenia. No. Albo często jest tak, mówimy, że nam nie smakuje. A wydaje mi się, że jest to wynik tego, że mamy wszystkiego za dużo. trzecia biada. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Myślę, że chodzi tu o brak umiaru, jak w jedzeniu, tak i w śmianiu, tak jak wcześniej już mówiłem. To te błogosławieństwa i te biady są ściśle ze sobą, wydaje mi się, że są ściśle ze sobą powiązane. I jedne przez drugie się przenikają, albo jedne wynikają z drugich. Przepraszam. I tak jak mówiłem, że myślę, że chodzi tu o to samo, co było wcześniej. Brak umiaru we wszystkim. Czwarta biada. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem fałszywym prorokom czynili ojcowie ich. Przypowieści Salomona, 28 rozdział. A 23 werset. Kto kogoś strofuje, więcej łask zaskarbi w końcu niż język, co schlebia kłamliwie. I to jest prawda. Już nawet nie mówiąc, że ten język, który schlebia, to schlebia kłamliwie. Już nawet może mówić prawdę. Ale wydaje mi się, że za dużo, jak pewnych rzeczy się mówi, co nie znaczy, że nie powinno się mówić, bo to też ubija ręce drugim. Jeśli po czymś, co robimy dobrze, na chwałę Bogu, bo o takich rzeczach to mówimy, po prostu nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś odzewu, nikt do nas nie podejdzie, nie porozmawia, to też jest źle. Ale często jest tak w naszych domach, przynajmniej ja to zauważyłem, że jak coś zrobiłem dobrze i byłem za to, otrzymywałem nagrodę w postaci tego, że ktoś mi za to podziękował, powiedział, że dobrze zrobiłeś i tak kilka razy, to potem po jakimś czasie zapominałem o rzeczach, które są moim obowiązkiem. Zapominałem o rzeczach i wydaje mi się, że być może to są skutki tego, że ktoś nas za bardzo chwali. I wydaje nam się, że my pewnych rzeczy nie musimy robić, albo że jesteśmy już tak mądrzy, że powiadaliśmy wszystkie rozumy. Bo ktoś nas pochwalił za jedną, czy tam za dwie rzeczy. Musimy uważać, że musimy pamiętać, że ciągłe chwalenie może wbić drugą osobę w pychę. To nie znaczy, tak już będę podkreślał, że nie powinno się przyjść i powiedzieć: dobrze zrobiłeś, świetnie, Bogu się to będzie podobać. A ja naprawdę nie chciałbym być takim fałszywym prorokiem, jak tutaj mówił Pan Jezus, że tak samo bowiem fałszywym prorokom czynili ich ojcowie. Ktoś był fałszywym prorokiem, a ktoś go przyklepywał i mówił: świetnie powiedziałeś, bo mu tak pasowało. Bo mu pasowały słowa, które on powiedział, które wypowiedział w kierunku innej osoby, którą być może ta druga osoba nie lubiała. I schlebił tej osobie, która tam pogardziła, czy być może upokorzyła tą drugą osobę. Ja bym nie chciał być takim fałszywym prorokiem. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział. Drugi rozdział, 4 i 6 werset. Hmm. lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada serca nasze. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem. Trzeba pamiętać i mieć na myśli to, czyniąc rzeczy, które podobają się Bogu, żeby nie robić tego ze względu na to, żeby podobać się ludziom. Tylko mamy pewne rzeczy mówić mimo tego, że nie będą się podobać ludziom, ale mamy nie robić tego pod publikę, bym to tak nazwał, bądź rzeczy, które nie wychodzą z naszego sumienia. Mamy ze szczerym sumieniem wypowiadać nasze słowa, bo jeżeli tak robimy, to mimo tego, że będą one złe, być może reszta będzie miała rację, ale Bóg nam nie policzy tego, że myśmy pewnych rzeczy nie wiedzieli, bo robiliśmy ze szczerego serca. Jak samo było z apostołem Pawłem. Bóg nie potępił go za to, że on mordował chrześcijan. Bo on szczerze w to wierzył, że trzeba tych ludzi zniszczyć. Trzeba ich wybić, bo to są heretycy. A Pan Jezus powiedział, nie tak będzie. Ja mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mojego. Przedstawił go na inne tory, ale nie zwolnił tego apostoła Pawła, bo apostoł Paweł krótko był w Damaszku. Chwilę pobył z braćmi i od razu pewny siebie głosił Chrystusa. To jest przykład apostoła Pawła, jest naprawdę jest niesamowity. Jak człowiek, który święcie przekonany w to, że czyni dobrze, likwiduje chrześcijan, krótko po nawróceniu, święcie przekonany głosi to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. No to jest niesamowite. No. Nie boi się, jak nie bał się chrześcijan, mając nad nimi, można powiedzieć, liczebną przewagę, mają wojska, tak nie bał się później Żydów, nie mając wojska za sobą już, nie mając ludzi, którzy by, gdyby mu się działa krzywda, wyszliby za nim z mieczem i biliby się za niego. Nie miał takiego wojska. A nie bał się. Robił to ze szczerego sumienia. Ze szczerego serca. Zabijał ze szczerego serca. Bóg go tylko przedstawił. Jeżeli my, głosząc, ja starszy, będąc starszym, głoszę rzeczy, które być może wam się nie podobają, ale ja tak wierzę. Ja tak wierzę w to, co mówię. I nawet jeżeli jestem w błędzie, to wydaje mi się, że Bóg mi tego nie policzy. Że głosiłeś im herezję. Być może postawi mnie w sytuacjach, w których da mi możliwość zrozumienia tych rzeczy. Da mi możliwość to wyjaśni mi pewne rzeczy pod wpływem różnych ludzi, pod wpływem różnych sytuacji, w których się znajdę. Pokaże mi, co naprawdę jest tą prawdą, tak jak pokazał apostołowi Pawłowi. Pokazał mu i apostoł Paweł czynił dobrze względem Boga i Jezusa Chrystusa z taką samą gorliwością. Braterstwo, jeżeli będziemy wypełniać tych kilka zaleceń apostolskich, a wydaje się, że jest ich niewiele, ale jakie są twarde, przynajmniej dla mnie. Jaki jest to twardy pokarm. Bo cóż mi po mojej wiedzy, co z tego, że ja będę wierzył, że Jezus jest obecny, czy będę wierzył, że nie jest obecny i święcie dobrze będę przekonany, jak w moim życiu nie podam kubka zimnej wody mojemu bliźniemu. Jak swoim życiem nie pokażę to, że w to wierzę. Bo uczynki mają iść za nami, nasze uczynki. I Bóg nas rozliczy z naszych uczynków, nie z naszej wiary, to, że ja tak wierzę, a nie inaczej. Mamy być dobrymi ludźmi to na ziemi i potem zastanawiać się nad rzeczami głębszymi. Nie na odwrót. I jeżeli będziemy wypełniać kilka takich zaleceń, które apostoł Paweł, które Pan Jezus dawał nam, które dał nam, to nam się uda. Uda nam się ominąć tych kilka bied. Cztery biedy wymienione są, a jakie są trudne, przynajmniej dla mnie. Jedna, a jaka jest trudna. Wydaje mi się, że będziemy potrafili ominąć te wszystkie biady, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. List do Efezjan, 4 rozdział, od 1 do 6 wersetu. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny wezwania, jakim zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei wezwania waszego. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec który ponad wszystkimi, poprzez wszystkich i we wszystkich. List do Filipian, 2 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłość, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości poprzez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. I list do Galatów. 5 rozdział. 5 rozdział, od 16 do 26 wersetu. Oto czego uczę. Pozwólcie się kierować duchowi, a nie pójdziecie za pożądliwością ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgody, rozłamy, zazdrość, pijaństwa, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Dla tych, którzy takie rzeczy czynią, nie ma prawa. A ci, którzy przynależą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z Jego namiętnościami i pożądliwościami. Mając życie od ducha, pozwólmy się też duchowi prowadzić. Nie szukajmy próżnej chwały jedni drugich, drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Pozwólmy się prowadzić duchowi. Amen.
Dziękuję.